przed chwilą w Ewangelii usłyszeliśmy te słowa, o których już wczoraj mówiłem, że Józef, zrozumiawszy, że dziecię poczęło się z Ducha Świętego, wziął swoją małżonkę do siebie. A więc, tak jak mówiłem wczoraj, wprowadził ją w swoje życie. Swoje życie związał z nią. Podobnie jak uczynił to później święty Jan Apostoł. Również i my chcemy wziąć Maryję do siebie, związać swoje życie z nią iść przez życie. Ale w tym miejscu pojawia się pytanie, na czym to polega i jak to zrobić? Otóż wyjaśnialiśmy, że wczoraj, że iść przez życie z Maryją, wziąć ją do siebie, oznacza przede wszystkim naśladować ją w jej postawie. Postawie wiary, postawie pokory, postawie służby. Wszakże ona przy zwiastowaniu anielskim mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja jest służebnicą, służy. Służy na weselu w Kanie Galilejskiej, służy wcześniej świętej Elżbiecie, służy Kościołowi. My od niej uczymy się postawy służby, ale też od niej uczymy się postawy rozmodlenia. Maryja jest tą dziewicą modlącą się, Virgo Orans, jak to nazywali ją ojcowie Kościoła. Zaświadcza o tym święty Łukasz, ewangelista, który aż dwukrotnie pisze, że Maryja wszystkie te sprawy, wszystko to, co się wydarzyło w związku z przyjściem Boga na ziemię, rozważała i zachowywała w swoim sercu. To znaczy medytowała, modliła się tym wszystkim, co się wydarzyło. Okazujemy posłuszeństwo Matce Bożej, bowiem ciągle w naszych uszach rozbrzmiewa jej polecenie z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To są właśnie te przejawy naszego związania swojego życia z nią. Jeżeli chcemy właśnie iść przez życie z Maryją, to trzeba nam się wsłuchać w jej głos, niejako przyłożyć ucho do jej serca, aby poczuć ten rytm, to bicie jej serca, które bije tylko i wyłącznie dla Boga. I kiedy mówimy o tym przyłożeniu ucha do serca Maryi, przypominają mi się słowa, jakie wypowiedział święty Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, dokładnie 4 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze. Powiedział wtedy tak: Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki. Fantastyczne słowa. Jak bije serce narodu tam na Jasnej Górze, w sercu matki. Moi drodzy, iść przez życie z Maryją to, jak powiedziałem wczoraj, wejść do jej szkoły życia duchowego. Pozwolić się poprowadzić, tak jak dziecko pozwala się poprowadzić za rękę do szkoły, na spacer, pełne ufności. Związać swoje życie z Maryją to oddawać jej zdrową, niesfałszowaną, niewykoślawioną cześć. A z tym bywa różnie. Czasem mamy przejawy pewnej przesady w pobożności maryjnej. Pewne dziwaczne, różne formy pojawiają się tu czy ówdzie. Dlatego pozwólcie, że trochę o tym powiem. My zwykle mówimy, mówię my, czyli księża, kaznodzieje, czasami w takim ferworze używamy takiego określenia kult maryjny. I tak się zwykło mówić i pisać o kulcie maryjnym. Ale warto zdać sobie sprawę, że nie jest to do końca poprawne określenie. Bowiem Bogu należy się kult, Czyli ta szczególna forma naszego oddania, kiedy sprawujemy Eucharystię, sprawujemy liturgię, Bogu oddajemy kult. Natomiast Maryi, świętym czy aniołom oddajemy cześć. Lepiej więc mówić o czci Matki Bożej, aniżeli o kulcie Matki Bożej, bo kult to pojęcie zarezerwowane tylko Bogu. Maryję czcimy, Bogu oddajemy kult. W jaki sposób oddajemy cześć Matce Bożej? Mariologia, czyli nauka teologiczna o Matce Bożej i jej roli w historii zbawienia, wymienia cały szereg tych form czci maryjnej. Na pierwszym miejscu jest zawsze naśladowanie Matki Bożej. O tym mówiłem wczoraj. Dalej, przejawem czci Matki Bożej jest jej wzywanie, głównie w modlitwie. Na przykład możemy wzywać Maryi, wzywać jej pomocy w takiej dobrze znanej nam modlitwie, jak chociażby pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Jako ciekawostkę powiem, że ta modlitwa pod Twoją obronę jest jedną z najstarszych modlitw maryjnych. Ustalono to pod wpływem badań na początku XX wieku, w 1917 roku, dokonano odkrycia tekstu pochodzącego z przełomu III i IV wieku. Najstarsza modlitwa chrześcijańska to właśnie modlitwa maryjna pod Twoją obronę. Odmawiając ją, wzywamy Maryi. Jest też inna piękna modlitwa, choć rzadziej znana. Warto by ją odszukać w książeczkach i nauczyć się jej na pamięć. To modlitwa świętego Bernarda z Clairvaux. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi, i tak dalej. A więc nasza cześć dla Matki Bożej to po prostu przyzywanie jej. Tak jak dziecko woła mamę, ilekroć dozna jakichś problemów, czy zrobi sobie krzywdę. W ten sposób jej oddajemy cześć. Dalej, oddajemy cześć Matce Bożej poprzez sławienie Boga z nią i w niej. Nie zapominajmy, że to Bóg jest tym, któremu należy się przede wszystkim cześć. Maryja jest Bożym stworzeniem, dlatego jej oddajemy cześć, Bogu kult. I możemy właśnie Boga uwielbiać z Maryją przez Maryję. Patrząc na nią, rozważając jej rolę w historii zbawienia, Bogu za nią dziękujemy. Bogu oddajemy należną Mu cześć i chwałę. Tak możemy robić na przykład przed Najświętszym Sakramentem. Jest piękna tradycja tutaj w parafii, że zawsze w niedzielę po wieczornej mszy świętej, przynajmniej przez około godziny, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To bardzo cenna praktyka, z której warto korzystać. Choć czasem mamy pewien problem, co robić podczas adoracji, godzinę czasu siedzieć przed Najświętszym Sakramentem, ależ tak, bo adoracja w istocie to jest nasza obecność. Jezus jest obecny dla nas w monstrancji, w hostii, a ja jestem obecny dla Niego. To jest nasze spotkanie. Tak jak ludzie, którzy kochają się, są po prostu ze sobą. Bez względu na to, czy coś mówią, czy coś robią, po prostu są. I to jest istota adoracji. Taki autor z przełomu XIX i XX wieku, Adolf Tanqueray, pisze, że adoracja w istocie polega na patrzeniu i miłowaniu. Patrzę i miłuję. I to jest adoracja. Ale w tej właśnie przebywaniu przed Najświętszym Sakramentem możemy rozważać to wszystko, co Bóg uczynił przez Maryję, i Jemu oddawać cześć, Jemu oddawać nasze uwielbienie. Tak robimy na przykład w różańcu. Zwykło się mówić, że różaniec to modlitwa maryjna albo modlitwa do Maryi. Tymczasem, jak zauważa Jan Paweł II, w liście Rosarium Virginis Marie, różaniec w istocie swojej jest modlitwą chrystologiczną. Zauważmy, że w różańcu powtarzamy Zdrowaś Maryjo i mówimy: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Imię Jezus jest kulminacją naszej rozmowy z Maryją, tych tytułów, jakie przywołujemy w tej modlitwie. I rzeczywiście różaniec jest taką rozmową z Maryją o Jezusie. W różańcu rozważamy tajemnice zbawcze dokonane przez Jezusa. To jest właśnie to sławienie Boga z Maryją przez Maryję. My zwykle mówimy, że pomódlmy się do Matki Bożej. Ale w istocie tym głównym adresatem wszystkich naszych modlitw jest zawsze Bóg w Trójcy Jedyny. Nawet gdy zwracamy się do Maryi, to ona, jak to pięknie wyraził święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, wielki czciciel i propagator pobożności maryjnej, to ona jest jak echo Boże. Gdy my wołamy Maryja, to ona zawsze odpowiada: Bóg. Czyli jest jak, znowu według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, Maryja jest jak soczewka, szkło powiększające. Jeżeli na soczewkę pada światło, to soczewka nie zatrzymuje tego światła na sobie, ale je porządkuje, wzmacnia i kieruje we właściwym kierunku. Tak samo i my, kiedy w modlitwie do niej się zwracamy, ona modli się razem z nami, wzmacnia naszą modlitwę, ubogaca i kieruje do Boga. W tym sensie jej oddajemy cześć, uwielbiając Boga z nią, za nią i w niej. Dalej, kolejnym przejawem czci Matki Bożej jest pozdrawianie jej, tak jak to czynił Archanioł Gabriel, który przychodząc do niej mówi: Zdrowaś Maryjo. My te słowa powtarzamy w naszej modlitwie. To polskie określenie Zdrowaś Maryjo w języku łacińskim jest Ave Maria, użyte słowo Ave. W języku greckim jest inaczej. Haire ke charitomene, co dosłownie oznacza raduj się, wesel się. Polskie słowo zdrowaś bądź pozdrowiona nie oddaje do końca tego, co rzeczywiście wybrzmiewa w Ewangelii. Raduj się, Maryjo, mówi do niej Archanioł Gabriel. Wczoraj w niedzielę Gaudete mówiliśmy o radości. Właśnie widzimy, że nasze chrześcijaństwo zrodziło się z okrzyku radości, z zaproszenia do radości. Właśnie to pozdrawianie Maryi słowami Archanioła Gabriela. Ale przecież możemy Maryję, naszą Matkę, pozdrawiać w naszych aktach strzelistych innymi formułami. Tak jak naszych znajomych spotykanych na ulicy pozdrawiamy: dzień dobry, cześć, jak się masz? Na widok księdza mówimy: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy szczęść Boże. Tak samo możemy wiele razy w ciągu dnia pozdrawiać Maryję jako naszą Matkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby idąc na zakupy, stojąc w kolejce po zakupy świąteczne, w takich pojedynczych wezwaniach, westchnieniach mówić do Maryi prostymi słowami, takimi aktami strzelistymi, pozdrowieniami. To mogą być właśnie słowa wzięte ze Zdrowaś Maryjo albo z litanii loretańskiej, którą dobrze znamy, czy na przykład określenia Maryi z godzinek. Ostatnio też, w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza w Polsce, bardzo się upowszechnia śpiewanie akatystu. To jest taki uroczysty hymn pochodzący z liturgii wschodniej, w którym jest cała seria figur, obrazów, takich porównań biblijnych, które opisują piękno Maryi. I właśnie takimi różnymi zwrotami możemy ją pozdrawiać. To jest wyraz naszej czci, tego zaproszenia Maryi do naszego życia. Dalej, kolejną formą czci dla Matki Bożej jest uznawanie jej roli w dziele zbawienia. A więc tym samym uznawanie podstawowych prawd naszej wiary, określających jej rolę w historii zbawienia. Są to tak zwane dogmaty, czyli w sposób uroczysty zdefiniowane prawdy wiary, które Kościół ogłasza i do uznania których zobowiązuje. Gdyby ktoś kwestionował jakiś dogmat wiary, to w ten sposób sam wyłączałby się ze wspólnoty Kościoła. Dogmaty są obowiązkowymi prawdami wiary. Kiedy w liturgii niedzielnej czy w uroczystości recytujemy wierzę w Boga Ojca, to właściwie mamy każde zdanie, to jest jakiś dogmat wiary. W ten sposób deklarujemy, w co wierzymy. Jeśli chodzi o Matkę Bożą, mamy cztery takie główne prawdy wiary, tak zwane cztery dogmaty. Pierwszy, najważniejszy, to jest dogmat o Bożym macierzyństwie. Wyznajemy wiarę, że Maryja jest Matką Boga. Tę prawdę uroczyście celebrujemy w uroczystość Najświętszej Świętej Bożej Rodzicielki w Nowy Rok. To jest właśnie przeżywanie w liturgii prawdy dogmatycznej. Drugi dogmat dotyczy niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, uroczyście obchodzony w liturgii 8 grudnia. Czasami pojawia się nieporozumienie pewne, taki drobny niuans językowy, który jest błędem jednak, nawet błędem dogmatycznym. Nierzadko słyszałem nawet z ust moich współbraci kapłanów, którzy właśnie w uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia mówili: Maryja została uwolniona od grzechu pierworodnego. Nie. Błąd. Błąd kategoryczny. Uwolnić oznacza, że ktoś podlegał. Tak na przykład więzień. Kogoś zwolnić z więzienia, to znaczy siedział w więzieniu. Maryja nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego. Nie możemy więc powiedzieć, że została uwolniona, bo to jest błąd. Natomiast została zachowana. Formuła dogmatyczna, którą ogłosił błogosławiony papież Pius IX w roku 8 grudnia w roku 1854, wyraźnie mówi: Maryja została zachowana. Czyli nigdy grzech pierworodny jej nie dotknął. I to jest prawda, którą przyjmujemy jako oczywistość. Trzeci dogmat maryjny dotyczy trwałego dziewictwa Najświętszej Maryi Panny, że była dziewicą przed porodzeniem syna, w trakcie porodzenia syna i po urodzeniu syna. Ktoś powie, to niemożliwe. No, u Boga wszystko jest możliwe i wybaczcie, że ze względu na ograniczony czas nie będę rozwijał tego tematu szerzej, ale w duchu wiary przyjmujemy tę prawdę, choć ona kłóci się trochę z naszą logiką. I jako ciekawostkę jeszcze zauważmy. Dzięki Radiu Maryja, dzięki rodzinie Radia Maryja upowszechniło się pozdrowienie takie radiomaryjne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Właśnie wyrażamy w ten sposób wiarę w ten trzeci dogmat maryjny. Czwarty dogmat maryjny głosi, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Ten dogmat uroczyście został proklamowany 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych w roku 1950. Czyli 70 kilka lat temu, więc najstarsi spośród nas być może jeszcze to pamiętają. I to jest ostatni raz w obecnej historii, kiedy Kościół uroczyście ogłaszał dogmat. Od tamtej pory nie ogłaszano innych dogmatów. Ten dogmat celebrujemy podczas uroczystości Wniebowzięcia 15 sierpnia. I jeszcze dodajmy to, że współcześnie, zwłaszcza w niektórych środowiskach w Ameryce, w związku także z objawieniami, które wciąż są przedmiotem badań, objawieniami Matki Bożej, które miały miejsce w latach 40. i na początku lat 50. ubiegłego stulecia w Amsterdamie, Niektóre środowiska upominają się, aby Kościół ogłosił piąty dogmat maryjny o Maryi współodkupicielce. Otóż, moi drodzy, sprawa jest dość kontrowersyjna, dlatego Kościół się wstrzymuje od takiego ogłoszenia, bo rodzi to wiele wątpliwości. To nie jest takie proste. Nie można wprost powiedzieć, że Maryja jest współodkupicielką. Tak jak mamy współwłasność, czyli ja i ktoś inny po trochu mamy własność. Ja nie mogę decydować o własności bez współwłaściciela. To jest mniej więcej ta analogia. Maryja współodkupicielka to oznaczałoby, że Chrystus tylko w części dokonał odkupienia świata, a reszta należy do Matki Bożej. To przecież nie Maryja została przybita do krzyża, tylko Chrystus. Ona stała pod krzyżem. I więc właśnie, chociażby na tym przykładzie widać, że sprawa jest nie do końca taka przejrzysta. Więc trzeba zachować dużą ostrożność, aby nie głosić rzeczy, która może okazać się nawet w pewnym sensie herezją. I wreszcie dochodzimy do ostatniej formy czci Matki Bożej, na którą chciałbym się nieco zatrzymać, a mianowicie zawierzenie. Pamiętamy, święty Jan Paweł II, jeszcze jako biskup krakowski, później kardynał i wreszcie papież, miał swój herb, bo tak jest zwyczaj, i w herbie był krzyż i pod krzyżem wielka litera M, czyli Maryja stojąca pod krzyżem, a pod tym herbem napis Totus Tuus, cały Twój. To jest właśnie wyraz tego oddania się, zawierzenia się Matce Bożej. To jest piękna tradycja znana w Kościele już od czasów średniowiecza, nazywana dawniej niewolnictwem maryjnym. I wspomniany przeze mnie święty Ludwik Maria Grignon de Montfort to francuski kaznodzieja ludowy, teolog, który zmarł w roku 1716, bardzo szerzył tę ideę niewolnictwa maryjnego. Na jego dziełku, w którym on to przedstawia, to jest taki traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, wzorował się młody Karol Wojtyła jako jeszcze pracownik w fabryce sody Solwaj. To jest dokładnie to miejsce obok Łagiewnik krakowskich, gdzie teraz jest sanktuarium świętego Jana Pawła II na tak zwanych białych błotach. Tam właśnie pracował młody Karol Wojtyła. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, pisząc swoje dziełko, gdzie przedstawia tę praktykę niewolnictwa maryjnego, przywołuje polskich autorów. Między innymi w roku 1632, czyli mniej więcej te 100 lat wcześniej niż święty Ludwik Grignon de Montfort, w Lublinie, tam gdzie obecnie jest katedra, tam był kościół jezuitów, dwaj jezuici, Stanisław Fenicki, napisał dziełko po łacinie Mariae Mancipium, dziełko o niewolnictwie maryjnym. To dziełko przetłumaczył na język polski jego współbrat Jan Chomentowski pod tytułem Pętko Najświętszej Maryi Panny. Zauważmy, już na 100 lat przed świętym Ludwikiem w Polsce była praktykowana ta forma oddania siebie Matce Bożej nazywana niewolnictwem maryjnym. Mamy więc nasz wkład w ogólnokościelne dziedzictwo duchowe. Na czym polega ta praktyka niewolnictwa maryjnego? To jest nawiązanie, jak wspomniałem, do średniowiecznej praktyki rycerzy, którzy mieli damę serca, wybierali sobie jakąś kobietę, zwykle dziewicę, młodą kobietę, piękną, której ślubowali wierność i tocząc boje na wojnie, myślą, sercem byli przy tej wybrance, to dla niej zdobywali triumfy na wojnie, to dla niej odnosili sukcesy, dla niej cierpieli, o niej myśleli. Ona była takim duchowym natchnieniem dla samotnego rycerza gdzieś tam walczącego w polu. Piękna, szlachetna idea, którą przełożono na Maryję. Ona jest taką wybranką mojego serca, Ona jest tą, dla której żyje, której wszystko ofiarowuje, o której myśl motywuje mnie do najbardziej szlachetnych czynów. A zatem ta praktyka zawierzenia siebie Matce Bożej, dawniej mówiono o niewolnictwie, współcześnie to słowo jest raczej źle widziane, więc sam papież Jan Paweł II raczej mówił o zawierzeniu Matce Bożej. Ta praktyka polega właśnie na tym, że swoją wolę, swoje decyzje, siebie samego oddaję Matce Bożej. Ty, Maryjo, o tym decyduj. Ty weź mnie na ręce. Kiedyś święty Maksymilian Kolbe, kiedy stanął w Ostrej Bramie w Wilnie i zobaczył obraz Matki Bożej, gdzie Maryja ma tylko złożone ręce, miał powiedzieć takie słowa: Maryjo, Ty nie masz na ręku Dzieciątka Jezus, więc weź mnie na ręce i poprowadź przez życie. Właśnie te słowa doskonale oddają ideę tego zawierzenia się, tego niewolnictwa. Właśnie to oddanie się w ręce Maryi. I takiej praktyki uczy nas właśnie Jan Paweł II. On zaczerpnął od świętego Ludwika Grignon de Montfort te słowa totus tuus, które w oryginale po łacinie brzmią tak: totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prebe mihi cortuum Maria. Po polsku znaczy to: jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo. Te słowa dla świętego Jana Pawła II były nie tylko hasłem w herbie biskupi, ale to był jego program życia, o czym dobitnie świadczą szczęśliwie ocalone przez kardynała Stanisława Dziwisza notatki z rekolekcji papieskich z lat 1962-1980. Biskup, potem kardynał, wreszcie papież robił osobiste zapiski z rekolekcji, które sobie odprawiał, i w tych zapiskach często pojawia się to słowo totus tuus, według którego papież układa całe swoje życie. Na przykład w jego testamencie, który napisał już jako papież, zawarte jest właśnie to słowo. Posłuchajmy fragmentu. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ta śmierć, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. A po zamachu na swoje życie, dokonanego 13 maja 1981 roku przez Ali Akcze na placu świętego Piotra, papież, jeszcze leżąc w klinice Gemelli, pisał: zjednoczony z Chrystusem kapłanem ofiarą, składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat. Tobie, Maryjo, powierzam. Totus tuus ego sum. Właśnie te słowa totus tuus wybrzmiewają w całym papieskim nauczaniu. Jest takie, na przykład zaraz po wyborze, kiedy został wybrany papieżem, spotykając się na drugi dzień z kardynałami, powiedział tak: w tym tak ważnym i niepokojem napawającym momencie zwracam się myślą z synowskim oddaniem do Dziewicy Maryi, która zawsze żyje i działa w tajemnicy Chrystusa jako Matka, i powtarzam słowa: cały Twój, jakie przed 20 laty wypisałem w swoim sercu i w herbie w dniu konsekracji biskupiej. Jan Paweł II miał taki zwyczaj, że ilekroć był w jakimś sanktuarium maryjnym, także na Jasnej Górze, gdzie jako papież był chyba 5 razy, zawsze publicznie ponawiał akt oddania Matce Bożej z tym charakterystycznym zawołaniem totus tuus. A podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w roku 2002 na zakończenie nawiedził swoje ulubione sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, do której jako dziecko pielgrzymował wiele razy i później jako biskup krakowski bardzo często przyjeżdżał, aby tam wszystkie swoje sprawy powierzyć Maryi. I w homilii kończącej już tam jego pielgrzymkę wypowiedział naprawdę ostatnie słowa na polskiej ziemi. Mniej więcej takie. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus Maria, totus tuus Amen. Jakże piękne słowo. Właśnie, zauważmy, jak często papież powtarza: zawierzam Tobie, Maryjo, mój naród. Zawierzam moich bliskich, moje życie. To jest właśnie ta szczególna forma oddawania czci Matki Bożej. I może warto, abyśmy my, naśladując naszego wielkiego rodaka, także złożyli taki akt oddania siebie Matce Bożej, takiego zawierzenia siebie Matce Bożej. W ten sposób realnie bierzemy ją do swojego życia. Dlatego zachęcam, zrób taki akt oddania siebie Matce Bożej, tak jak potrafisz, słowami, które Duch Święty natchnie cię. Powiedz to tak, jak czujesz. Powierz Matce Bożej siebie, swoich bliskich, swoje życie, swoje sprawy, naszą ojczyznę, to wszystko, co stanowi nas. Do tego dobrze jest znaleźć właściwy dzień. Możemy taki akt uczynić na przykład już dziś, albo jutro na zakończenie naszych rekolekcji, albo przy żłóbku w Boże Narodzenie, a może w nowy rok, na początek nowego roku, w uroczystość właśnie Świętej Bożej Rodzicielki, albo w jakimś innym ważnym dla nas dniu. Może to być rocznica urodzin, rocznica chrztu, rocznica mojego ślubu, albo jakiś inny ważny dla mnie dzień. I w ten sposób zawierzamy siebie Matce Bożej. Niejako wyszeptajmy jej te słowa, które są tak ważne dla nas, które są wyrazem naszej szczególnej dla niej czci. Nie bój się, włóż swą rękę w jej ciepłe matczyne dłonie. Ona bezpiecznie przeprowadzi cię przez mroki życiowego Adwentu aż do progu wieczności. I wtedy, kiedy staniesz już na progu wieczności, zza światów usłyszysz, jak śpiewają nad twoją trumną tę antyfonę: witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Oni będą śpiewać te słowa nad twoją trumną, a ty ujrzysz ją całą piękną, tę tota pulchra, jak śpiewamy w innej z antyfon.